Krzysztof Kamil Baczyński. Południe. Morze rozbija się na miliardy lśniących cekinów. Wibruje całą siłą swojej powierzchni. W każdym z łysków jest zawarty pryzmat ostatecznej mądrości, pryzmat barw nadprzyrodzonych. Drzewa przetopione w szalejącą zieloną masę stoją w ciszy upału. Kleos siedzi jak zwykle na progu swojej kamiennej chaty, tam gdzie nagle urywa się topliwa masa flory i zaczyna się równie nagle winny cień. Jest to jakby piwnica pełna chłodu i jasnego zapachu białych kwiatów, które rosną tu wszędzie. Kleos jest sam i rozmyśla. Są to myśli przerywane, niemęczące, myśli niewyrażalne, które każdy z nas odczuwa raczej niż przeżywa i których nigdy nie potrafiłby wyrazić. Tak myśli i mówi Kleos, o ile w ogóle odzywa się do kogokolwiek. Jego umysł osamotniony odzwyczaił się od zwykłego kolejnego skojarzenia. Samotność, inaczej niż u innych, oduczyła go myślenia ciągłego. Kleos siedzi na progu chaty i gładzi ręką ciemny łeb wielkiego owczarka. Wieczorami, kiedy rozprażone kamienie wyspy parują i robi się nagle czarno, Kleos wyjeżdża na połów starym rybackim kutrem. W ciemnych zatokach szeleszczą ogromne akacje i szemrzą bezustannie białe kamienie wybrzeży. Wtedy przestaje pracować mózg Kleosa. Jego wyjałowione, zmęczone myśli zamieniają się w drgające na wodzie punkciki ryb świecących i gwiazd. Wtedy też patrzy głębiej poprzez powierzchnię, widzi kamienie dna i dociera do sensu najgłębszego morza i bytu. Kleos nie wie, skąd wziął się na swojej wyspie. Czasem w przebłyskach uderzających paroksyzmami w jego mózg uczuwa przejmującą nagle do głębi czułość połączoną z jasnymi łzami, przez które widać jaskrawo-kolorowy świat. To jest wyobrażenie osoby, którą najlepiej pamięta. Przesuwa się przed nim wtedy cały szereg twarzy, z których żadna nie jest właściwą i odpowiadającą uczuciu. Jest to więc postać uczuciowa wyłącznie. W szalonym, błyskawicami przeżywającym umyśle Kleosa zachował się jeden obraz wywołujący uczucie niesamowite, o ile cokolwiek mogło go poruszyć. Wtedy czuł swoją twarz na szorstkim męskim ubraniu, na sercu, gdzie bił zegarek ukryty w kieszeni. Kleos był mądry, mądrością największą, obojętnością. Był pogrążony w nieustannej nirwanie, do której nie doszedł logicznie i stopniowo, ale kiedyś w czasie nieokreślonym nagle. Obcując stale z przyrodą, szaloną i wspaniałą, nie pragnął walki z nią, bo przeżył swoimi myślami błyskawicznymi cywilizację i jej najpierwotniejszą i najbardziej wyrafinowaną walkę z przyrodą. Nie miał Boga, bo nigdy nie bał się żywiołu. Mógłby być uosobieniem panteizmu. Był obojętną cząstką przyrody. Przestał być człowiekiem przez nieświadome zresztą przekroczenie linii człowieczeństwa. Przeszedł jakby linię napiętą do ostateczności i wrócił do tego samego punktu. Szczyt rozumu ludzkiego sprowadził go do formy najpierwotniejszej i tam go już zatrzymał. Kleos był człowiekiem młodym, według pojęć ludzi, którzy go widywali, a więc żandarma morskiego, który zachodził go czasem odwiedzać, i handlarza ryb, indywiduum, jakie często spotyka się w miastach południowych. Kleos jednak nie rozróżniał pojęć czasu. Czasami tylko, kiedy przychodził do niego w święto żandarm i popijali cierpkie wino miejscowe o niebieskawym odcieniu, budził się w Kleosie żal jakby, daleki zresztą od uczucia żalu ludzi, że żandarm mógłby mu wyjawić jego poprzednie życie, ciążące na jego obojętności i wiążące siłą z tym krajobrazem odwiecznym i ziemią. Były to zresztą tylko, jak zwykle, błyski myśli, nie trwające nawet dziesiątej części sekundy, które pogrążały się w wirze innych, szalejących i równie obojętnych mu jak ta. Potem pozostawał tylko przed oczami nieustanny obraz wąsatej twarzy żandarma, pociągającego z upodobaniem wino z wąskiej, z grubego szkła szklaneczki. Żandarm Juan przychodził często i długo przed tym układał sobie wyraz twarzy, gesty, próbował mimiki, obojętnego i wyniosłego wyrazu twarzy, jaki ma przybrać podczas rozmowy. Juan, maltretowany w służbie przez zwierzchnika, mimo swego białego, ozdobionego wspaniałym złotym galonem munduru, stawał się popychadłem. Gubił wszystkie postanowienia o ostrej odpowiedzi szefowi, plątał się nagle w wyjaśnieniach i jak ciele z wybałuszonymi oczami spełniał każdy rozkaz komendanta. Kleos stał się więc dla Juana najmilszym wypoczynkiem po służbie. Był on obojętny i głuchy, jak pusta widownia dla aktora, ale za to świecący jak rzędami krzeseł imitującymi gości, błyszczącymi oczami przypominającymi doskonale oczy innych ludzi. Przy nim Juan odzyskiwał pewność siebie. Słuchał niby to z zaciekawieniem urywanych, rzadkich zdań Kleosa, a potem roztaczał przed nim cały utajony dar krasomówstwa. Mówił, wzywając na świadka trafności swych uwag, niewidzące oczy Kleosa. A Kleos, patrząc w słońce roztapiające się już po raz setny tego wieczoru w odwiecznym kolorze, odkrywał w swoich urywanych, bez związku zdaniach, największe tajemnice świata, a myśli jego pełne były olśniewających zjawisk, które nieomal wraz ze zjawieniem się znikały. A potem Juan zachorował i Kleos prowadził długie dni od wyłowionego z morza porannego słońca do jego wieczornego wodopoju. Żył obojętnie i cicho. Był jeden dzień, w którym naruszono spokój jego bytu. Po burzy szedł Kleos na wybrzeże, odgarniając nogami trupy szczurów, kamienie i szczątki puszek od konserw, wymioty wielkiej burzy. Szedł z myślą zatrzymaną, zapartą i przeżywał w tej chwili tylko wrażenia wzrokowe. Skojarzenia szły szybko, za szybko jak na umysł ludzki. Dedukcja plątała się, wikłała i stawało się nagle przed zapytaniami kiedy, jak, skąd, ale fala nowych skojarzeń pokrywała stare i piętrzyła nieprzebyte zapory. Ot zwykły sposób myśli Kleosa. Nagle zobaczył Kleos wśród rumowisk kamieni i płyt łupkowych białe, półnagie ciało kobiece. Skojarzenia wywołane przedmiotami wyrzuconymi przez burzę plączą się już ostatecznie, wybuchają w słup ognisty i palą się na stosie białego, obcego ciała. Kobieta nie istniała w wyobrażeniu Kleosa, jak zresztą żadna rzecz realna. Kleos żył wśród swoich myśli, wśród ciągłego napięcia, chwilami u granicy przepaści, ale wszystko to działo się w zaświatach, w abstrakcji. Kleos nie istniał sam dla siebie jako ciało. Tak, teraz wziął ostrożnie kobietę na ręce, zaniósł do chaty i zaczął rozgrzewać, cucić. Skąd przyszły mu te czyny? Przez jakie korytarze świadomości i podświadomości? Trudno by mówić. Dość, że kobieta zamieszkała w chacie Kleosa. Było to życie niesamowite, niespotykane nigdzie. Elona mówiła obcym, płynnym językiem południa. Kleos nie mówił prawie wcale. I tak żył obok niej, jak istnienie martwe. Ale czuł, jakby w łagodny i spokojny strój jego życia wepchnięto coś obcego i niepokojącego. Były wieczory, kiedy Kleos, siedząc na progu kamiennej chaty, długo wpatrywał się w Elonę i nagle zaczynał myśleć całymi fragmentami, kiedy nagle nowe, niespokojne spojrzenie rozbijało wszystko, budziło tylko straszliwy jakiś niepokój i to zupełnie inny od tych, które dotychczas doznawał, a potem pogrążało znów w wirowisko obłąkanych skojarzeń. Wtedy bełkotał niezrozumiale pod nosem jakieś wyrazy, patrzył błagalnie jak pies, którego nie rozumieją, w oczy Elony i gładził ją niespokojnie po czarnych, wspaniałych włosach. I tak wyglądała pierwsza i ostatnia miłość Kleosa. Wtedy, gdy odzyskiwał myślenie podobne do myśli zwykłego człowieka, znosił jej piękne ryby morskie, dzikie czerwone kwiaty ze skalistego zbocza i wzruszenie sprowadzało mu łzy do oczu. Czasami znów, niosąc jej dary, zapominał nagle, pogrążał się w swój prawdziwy świat i stał tak całymi godzinami, gdzieś na skalistym wybrzeżu, na skośnym cięciu zbocza w alei akacjowej. Ryba zwolna przestawała się trzepotać w jego rękach, pejzaż i przyroda parły naprzód, a on, niezahaczony przez pęd drzew, płynął w ukos nieb gwiaździstych, wśród wirujących mgławic i zimnych planet. Tymczasem Juan, stary żandarm morski, umarł nie wiedząc nic o przewrocie fantastycznym w życiu Kleosa. Zapomniał po prostu swojego życia gdzieś po drodze na kamiennych ścieżkach wyspy. Rekonwalescent szedł gdzieś zboczem i tak na służbie, umęczony przez służbę, umarł, trzymając w rękach swój stary, nie do użytku już karabin, jak symbol wierności pracy. A Kleos brnął dalej przez zagmatwane wirowiska myśli. Tak samo szybowały białe mewy po seledynowym niebie, tak samo szumiały wiecznie zielone akacje. Ale Elony już nie było. Odeszła kiedyś, od tak, gdy Kleos wrócił do domu, już jej nie zastał. Cóż, nie mogła przecież wiecznie żyć na tej małej wyspie, pięknej i pustej, z wspaniałym, obłąkanym mężczyzną, który... Na tym rękopis urywa się. Dalszych kartek brak. Czytał Adrian Wiśniewski.